Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Doktor jedności. Tak Benedykt XVI określił w katechezie świętego Ignacego Antiocheńskiego. Rozpoczniemy relacją z audiencji ogólnej. Następnie obszernie wyjaśnimy, co zawiera dzisiejsza notyfikacja Kongregacji Nauki Wiary na temat nauczania ojca Jona Sobrino, teologa wyzwolenia z Salwadoru, i dlaczego została wydana. Nie braknie też wielkopostnej refleksji z nauczania Jana Pawła II. Na środowy magazyn 14 marca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Kontynuując rozpoczęte przed tygodniem katechezy o postaciach rodzącego się Kościoła, Benedykt XVI mówił dziś o świętym Ignacym Antiocheńskim. Był on biskupem Antiochii od roku 70 do 107. Jak zapisał w historii Kościoła Eusebiusz z Cezarei, z powodu swego świadectwa o Chrystusie, Ignacy został skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta.
Miało się to dokonać w Rzymie. Eskortowany z Antiochii do stolicy Imperium, na miejscach postojów kontynuował swoje apostolskie dzieło, nauczając i pisząc listy do kościołów w Efezie, w Magnezji, Tralni, w Filadelfii i Smyrnie. W swoim przepowiadaniu wyrażał nade wszystko pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem i życia w Nim. Dlatego też w liście do Rzymian prosił, aby nie przeszkadzali mu być naśladowcą pasji jego Pana i Boga. W nauczaniu o Kościele podkreślał znaczenie braterskiej jedności, budowanej wokół osoby biskupa, któremu słusznie przysługuje szacunek i oddanie, ale też który ponosi szczególną odpowiedzialność za wiarę powierzonej mu wspólnoty i za świadectwo miłości Boga i bliźniego.
Papież zauważył świeżość wiary i żarliwość świętego Ignacego, wskazując na widoczne w jego listach starania o jedność z Bogiem, jedność Kościoła i jedność wiernych. Benedykt XVI nazwał go doktorem jedności. Wiernych zachęcił do troski o jedność oraz dzięki niej do życia bez skazy, gdyż, jak podkreślił, miłość oczyszcza duszę.
Po raz pierwszy w tym roku, przy wiosennym już słońcu, audiencja odbyła się na placu Świętego Piotra. Zgromadziło się tam 25 tysięcy wiernych, w tym pielgrzymka z Apulii, towarzysząca wizycie ad limina biskupów tego regionu Włoch. W audiencji uczestniczyło też około 500 Polaków.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Wczoraj została opublikowana adhortacja Sacramentum Caritatis poświęcona Eucharystii. Ci święty Ignacy z Antiochii zachęca nas do życia w zjednoczeniu z Chrystusem, który za nas umarł i zmartwychwstał, a jego osoba i dzieło odkupienia jest obecne pośród nas w tajemnicy Eucharystii. Niech ten sakrament będzie dla wszystkich obfitym źródłem łaski. Niech Bóg wam błogosławi.
Jesteśmy grupą polonijną z Ameryki, z Baltimore. Okres liturgiczny nastraja nas do pielgrzymowania. Traktujemy to jako rekolekcję. Podczas tej pielgrzymki pragniemy modlić się o rychłe wyniesienie na ołtarze sługi Bożego Jana Pawła II.
Mieszkam w czeskim Cieszynie. Tam żyje dużo Polaków, więc ta wiara jest tam na większym poziomie niż dalej w Czechach.
Dużo nam dał Jan Paweł papież, który nas wprowadził więcej do tej wiary.
Przyjechałem z Krakowa z delegacją na Światowy Zjazd Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłosierdzia, które powołał do życia w 1617 roku święty Wincenty a Paulo. Jest około 40 krajów członkowskich, zrzesza ponad 250 tysięcy wolontariuszy w Polsce. Są organizowane na przykład kuchnie dla ubogich, także prowadzimy jeden dom samotnej matki, świetlice dla dzieci, ale przede wszystkim charakterystyczną cechą jest osobisty kontakt z człowiekiem potrzebującym.
Po audiencji ogólnej Benedykt XVI odwiedził siedzibę administracji Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Dba ona o konserwację i godny wygląd świątyni, jak i o wewnętrzny porządek strażników i pielgrzymów nawiedzających tę bazylikę. Okazją wizyty było minione niedawno 500-lecie wmurowania kamienia węgielnego pod odnowioną świątynię. Mimo upływu 500 stuleci nie jest ona muzeum, lecz pozostaje żywym organizmem duchowym, bijącym sercem Kościoła katolickiego, zauważył papież.
Wyrażam wam swe podziękowanie za wysiłki podejmowane kompetentnie i z zaangażowaniem, aby to serce Kościoła mogło nadal bić z odwieczną żywotnością, przyciągając ludzi z całego świata i pomagając przeżyć duchowe doświadczenie, które naznaczy ich życie. Istotnie, dzięki waszej niemal zawsze ukrytej, choć zawsze stosownej pomocy, wiele ludzi może owocnie przeżywać swą pielgrzymkę czy zwyczajne nawiedzenie Bazyliki Watykańskiej, wynosząc w sercach przesłanie wiary i nadziei oraz pewność, że oglądali nie tylko wielkie dzieła sztuki, ale i spotkali się z żywym Kościołem, z apostołem Piotrem i ostatecznie z Chrystusem.
Kongregacja Nauki Wiary wydała notyfikację w sprawie pewnych opinii wyrażonych przez ojca Jona Sobrino. Urodzony w Hiszpanii jezuita od prawie pół wieku przebywa w Salwadorze. Dokument dotyczy pewnych opinii o Chrystusie zawartych w jego dwóch książkach. Błędy te wynikają stąd, że ojciec Sobrino, pracując wśród ubogich i przeżywając ich dramatyczne doświadczenia, koncentruje się bardziej na człowieczeństwie Chrystusa i na jego solidarności z ludźmi. Osłabia jednak przy tym znaczenie jego bóstwa. Tymczasem Jezus z Nazaretu jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi właśnie jako jednocześnie Bóg i człowiek. Dzięki temu pozwala człowiekowi spotkać się z Bogiem i może dać mu zbawienie. O znaczenie, jakie ma notyfikacja Watykańskiej Dykasterii, zapytaliśmy jej konsultora, ojca profesora Prospera Greka.
Myślę, że musimy odróżnić między osobą Jona Sobrino a jego teologią. Jest on księdzem jezuitą, urodzonym w kraju Basków w Hiszpanii, ale pracuje głównie w Salwadorze, między ubogimi. Należy do szkoły teologii wyzwolenia, a osobiście przed kilkunastu laty cudem uniknął śmierci, bo był w Tajlandii, gdy na Uniwersytecie Środkowej Ameryki w San Salwadorze zamordowano 6 współbraci z jego wspólnoty i 2 kobiety. Notyfikacja nie jest potępieniem osoby. Kongregacja Nauki Wiary wyraża się z uznaniem o opcji ojca Sobrino na rzecz ubogich. Dokument przestrzega wiernych, że niektóre elementy nauczania zawarte w dwóch jego książkach, to znaczy Jezus Chrystus Wyzwoliciel i wiara w Jezusa Chrystusa, nie są zgodne z nauką objawioną i oficjalnymi oświadczeniami Kościoła. Ostrzeżenie uznano za konieczne, biorąc pod uwagę rozpowszechnienie tych pism oraz ich stosowanie w seminariach. Gdyby to był zwykły artykuł w jakimś czasopiśmie naukowym, sądzę, że Stolica Apostolska nie wypowiadałaby się na ten temat, pozostawiając jego treść dyskusji teologów. Ponieważ jednak książki te są szeroko czytane i mają wpływ w seminariach, ostrzeżenie było niezbędnie konieczne.
Czy notyfikacja pociąga za sobą jakieś skutki prawne, na przykład zakaz czytania tych książek?
Nie można tych książek nazywać zakazanymi, bo nie istnieje już indeks ksiąg zakazanych. Należy jednak powiedzieć wiernym, że jeśli czytają te książki i są one stosowane w seminariach, to w owych 6 punktach nie są one aprobowane przez Kościół katolicki i nie można twierdzić, że przekazują naukę Kościoła. Słowo o procedurze. Nie jest to potępienie z góry, bez żadnego dialogu. Autor był konsultowany. Kongregacja poinformowała o owych 6 punktach generała jezuitów, który przekazał je ojcu Sobrino. Miał on wiele miesięcy, aby na nie odpowiedzieć. Udzielił odpowiedzi, ale wydaje się, że nie zadowoliła ona ani komisji, która skierowała do niego pismo, ani też sesji zwyczajnej kardynałów i biskupów należących do kongregacji. Przekazano więc sprawę Ojcu Świętemu, który zatwierdził opublikowanie notyfikacji.
Innego konsultora Kongregacji Nauki Wiary, księdza profesora Donato Valentiniego, zapytaliśmy, dlaczego dykasteria zainterweniowała, wydając notyfikację o książkach ojca Sobrino.
Bo takie jest jej zadanie. Służąc papieżowi, Kongregacja Nauki Wiary ma promować i chronić naukę dotyczącą wiary i obyczajów ludu Bożego, a zwłaszcza ludzi najprostszych i najuboższych. Wydała notyfikację, by dać wiernym pewny osąd, oparty na autentycznej nauce Kościoła. Wcześniej uważnie zbadała pisma ojca Sobrino, podjęła z szacunkiem dialog z autorem i uzyskała w październiku zatwierdzenie dokumentu przez papieża. W dwóch pismach ojca Sobrino wskazała na różne stwierdzenia, które mogą być szkodliwe dla wiernych jako błędne czy niebezpieczne. Dotyczą one założeń refleksji teologicznej i samej treści doktrynalnej.
Jakie są braki metodologiczne tego latynoamerykańskiego teologa?
Ojciec Sobrino kładzie nacisk na doświadczenie. Kongregacja precyzuje, że doświadczenie ma wartość, ale trzeba je odczytywać zgodnie z autentyczną nauką Kościoła. Ojciec Sobrino twierdzi, że Kościół ubogich jest miejscem kościelnym interpretacji Chrystusa i Chrystologii. Watykańska dykasteria odpowiada, Kościół oczywiście winien okazywać uwagę i miłość, szczególną, choć niewyłączną, ubogim. Jednak zasadniczym miejscem teologicznym dla poznawania nauki Kościoła jest wiara apostolska, zgodna z żywą tradycją Kościoła. Ojciec Sobrino twierdzi, że formuły dogmatyczne soborów są ograniczone i niebezpieczne. Odpowiedziano na to, że są one owszem ograniczone w swej treści. Nie mówią wszystkiego i zresztą nie mogą tego powiedzieć. Jednak ze względu na charyzmat kościelnego magisterium rzeczywiście wyrażają prawdy chrześcijańskie i nie są niebezpieczne dla realnej kościelnej znajomości Słowa Bożego. W notyfikacji zauważono, że braki metodologiczne w obu książkach ojca Sobrino są źródłem pewnych jego błędów w nauczaniu o Chrystusie.
Jakie są według notyfikacji błędy tego teologa co do bóstwa Chrystusa i wcielenia Syna Bożego?
Przede wszystkim, niezgodnie z katolicką doktryną, ojciec Sobrino pisze, że w Nowym Testamencie bóstwo Jezusa Chrystusa obecne jest tylko w zalążku. Nie utrzymuje z należytą jasnością, że w tekstach nowotestamentalnych stwierdza się w ścisłym sensie boskość Jezusa, a zatem późniejszy rozwój dogmatyczny jest wyraźną kontynuacją Nowego Testamentu. Gdy chodzi o wcielenie Syna Bożego, ojciec Sobrino wprowadza rozróżnienie między Synem a Jezusem. Sugeruje to czytelnikowi istnienie w Chrystusie dwóch podmiotów. Syn przyjmuje rzeczywistość Jezusa, doświadcza człowieczeństwa, życia, losu i śmierci Jezusa. Ojciec Sobrino nie ukazuje jasno, że Syn jest Jezusem, a Jezus Synem. Autor zdaje się iść za znaną, błędną teologią związaną z pojęciem homo assumptus, człowiek przyjęty. Natomiast wiara katolicka stwierdza jedność osoby Jezusa w dwóch naturach, boskiej i ludzkiej. Jest to nauka Soboru Efeskiego i przede wszystkim chalcedońskiego. Jezus z Nazaretu jest prawdziwym, doskonałym Bogiem i prawdziwym, doskonałym człowiekiem.
Jakie błędy wynikają z tej niewłaściwej chrystologii ojca Sobrino?
W notyfikacji wskazano trzy kwestie. Relacje Jezusa z Królestwem Bożym, samoświadomość Jezusa i wartość zbawczą Jego śmierci. Po pierwsze, ojciec Sobrino niewątpliwie stwierdza istnienie szczególnej relacji między Chrystusem a Królestwem Bożym, gdyż Jezus jest Jego ostatecznym pośrednikiem. Jednak rozróżnia między Jezusem a Królestwem, pozbawiając ich wzajemną więź jej szczególnego znaczenia. Nota kongregacji stwierdza, że Królestwo Boże w pewnym sensie utożsamia się z Jezusem. Ono bowiem jest obecne i wypełnia się w Nim. Ponadto, ze względu na bóstwo Chrystusa, Jego zbawcze pośrednictwo jest szczególne, jedyne, właściwe tylko Jemu, absolutne i powszechne. Po drugie, ojciec Sobrino twierdzi, że Jezus z Nazaretu jest takim samym wierzącym jak każdy z nas. W notyfikacji zauważa się, że nie wystarcza to do wyrażenia szczególnej synowskiej relacji Jezusa z Ojcem. Będąc Synem Bożym, który stał się człowiekiem, Jezus od samego początku swej egzystencji ma bezpośrednie widzenie Boga, wizję uszczęśliwiającą. Po trzecie, ojciec Sobrino w śmierci Chrystusa podkreśla wartość przykładu, a nie stwierdza wystarczająco jasno jej wartości zbawczej. W notyfikacji wskazano, że ta śmierć ma oczywiście wartość przykładu, ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ chodzi o śmierć Boga, który stał się człowiekiem, ma ona również szczególną wartość zbawczą. Jest przyczyną zbawienia wszystkich ludzi. Jezus, powtórzmy, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.
O dokumencie Kongregacji Nauki Wiary na temat opinii teologicznych ojca Jona Sobrino mówili jej konsultorzy: ojciec profesor Prosper Grek i ksiądz profesor Donato Valentini.
Bóg jest miłością.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Są sprawy w życiu, tak doniosłe i tak pilne, że nie cierpią zwłoki i nie wolno ich odkładać na jutro. One muszą być podjęte już dziś. Woła psalmista: obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych. Krzyk biednych całego świata podnosi się nieustannie z tej ziemi i dociera do Boga. Jest to krzyk dzieci, kobiet, starców, uchodźców, skrzywdzonych, ofiar wojen, bezrobotnych. Biedni są także wśród nas, ludzie bezdomni, żebracy, ludzie głodni, zgardzeni, zapomnieni przez najbliższych, przez społeczeństwo, ludzie poniżeni i upokorzeni, ofiary różnych nalogów. Wielu z nich próbuje nawet ukryć swoją ludzką biedę, ale trzeba umieć ich dostrzec. Są także ludzie cierpiący w szpitalach, dzieci osierocone albo opuszczone przez rodziców, czy młodzież przeżywająca trudności i problemy swego wieku. Na świecie istnieją przejawy nędzy, które muszą wstrząsnąć sumieniami chrześcijan i przypomnieć im o pilnym obowiązku przeciwdziałania zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Także dzisiaj otwierają się przed nami rozległe dziedziny, w których miłość Boża powinna być obecna przez działanie chrześcijan. Chrystusowe dziś winno zabrzmieć z całą mocą w każdym sercu i uwrażliwić je na dzieła miłosierdzia. Krzyk i wołanie biednych domaga się od nas konkretnej i wielkodusznej odpowiedzi. Domaga się gotowości służenia bliźniemu. Jesteśmy wzywani przez Chrystusa. Wciąż jesteśmy wzywani. Każdy na inny sposób. Na różnych bowiem miejscach cierpi człowiek i woła o człowiek. Potrzebuje jego obecności, potrzebuje jego pomocy. Jakże ważna jest ta obecność ludzkiego serca i ludzkiej solidarności. Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biedny. Starajmy się usłyszeć to wołanie.
Wysłuchaliśmy fragmentu homilii wygłoszonej podczas mszy świętej sprawowanej w Ełku 8 czerwca 1999 roku. Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.